Jest 9:33, zapraszam na audycję Ludzie i Pieniądze. Będziemy dzisiaj rozmawiali o bardzo nowoczesnej gospodarce, a w studio Radia Gdańsk Grzegorz Borowski, dyrektor zarządzający InfoShare i Rafał Dadej Ambition Group. Dzień dobry panom.
Witam serdecznie.
Dzień dobry.
InfoShare to jest takie święto branży technologicznej. Na początku maja w tym roku w Amber Expo wielkie targi, ale to takie bardziej spotkanie branżowe. Natomiast porozmawiajmy, w jakiej kondycji jest polska branża IT, szczególnie ta najmniejsza, czyli w jakiej kondycji są polskie startupy, bo z jednej strony mamy niezwykłe oczekiwania, z drugiej strony no, pojawiają się informacje medialne związane z tym, że komuś znowu coś się udało, a to jesteśmy mocni w jednej dziedzinie, a to inny startup się przebija, a z trzeciej strony jednak jak popatrzymy, to chyba z tymi polskimi startupami nie jest tak do końca dobrze.
Ja patrzę optymistycznie generalnie, ale oczywiście dużo wyzwań ciągle przed nami. Mamy spory okres czasu do nadrobienia, jeżeli chodzi o porównanie Polski do rynków bardziej dojrzałych, rynków Europy Zachodniej, czy
no, ale też Izraela na przykład.
Czy Izraela, dokładnie. I wygląda to tak, że jest sporo kapitału, pojawia się bardzo dużo pomocy dużej części publicznej, a także pojawiają się prywatni inwestorzy, biznes, tak zwani aniołowie biznesu, tak, business angels. Ale to jest jeszcze, ale jeszcze ciągle dzieli nas pewien dystans, który w dużej mierze objawia się też po prostu w braku doświadczenia. My analizując zgłoszenia startupu, ponieważ jedną z głównych części konferencji InfoShare jest też konkurs startupowy. W tym roku otrzymaliśmy tych zgłoszeń ponad 600 z ponad 50 krajów. Tylko 20% z nich to były zgłoszenia z Polski, czyli konkurs jest prawdziwie międzynarodowy. No i bazując na tych, na ocenie, na weryfikacji tych zgłoszeń, ja mogę wysnuć takie wnioski, że w dużej mierze ciągle, jeżeli chodzi o właśnie doświadczenie founderów, tak, czyli tych członków, założycieli tego startupu, ono jest ciągle dużo większe na tych rynkach dojrzałych. Tam często jest tak, że osoba najpierw zbiera to doświadczenie pracując dla dużych korporacji, tak, rozwijając...
I własny biznes koło 40 biznes, rusza, tak?
Tak, i tak naprawdę po 30 czy przed 40, mając już bardzo duże doświadczenie, mając też w dużej mierze pewien kapitał, tak?
Też, no ale też znajomość rynku.
Znajomość rynku, prawda? Dokładnie tak. Zakłada wraz z innymi osobami, dobierając w sposób dużo bardziej świadomy tych współzałożycieli startup i wtedy ten startup ma w jakiś sposób trochę większe szanse na taki globalny sukces, tak? Bo ten team z jednej strony prezentuje już pewnego rodzaju doświadczenie, z drugiej strony też jest dużo bardziej zbalansowany. Czyli na przykład zawiera osobę, która dobrze zna rynek, z drugiej strony osobę, która dobrze umie się poruszać w realiach biznesowych, a na przykład także z trzeciej strony osobę, która na przykład reprezentuje świat nauki i jest w stanie wnieść bardzo dużo, jeżeli chodzi o ten pierwiastek badań i rozwoju. Tak?
A czy to nie jest troszeczkę tak, ja usłyszałem kiedyś takie złośliwe zdanie w kontekście rynku, że polski startuper czy twórca startupu to w pierwszej kolejności myśli, jak zmodyfikować zasady płatności za pizzę i nowoczesny system dostawy, mimo że to jest już 50 razy wymyślone, natomiast tak naprawdę na potrzeby rynku, takie realne, wynikające z doświadczenia, to niewiele startupów odpowiada. To jest przerysowana opinia, czy coś jest na rzeczy?
To się zmienia. Tak, jeszcze 3-4 lata temu dokładnie tak było. To znaczy wszystkie te zgłoszenia, które otrzymywaliśmy, to był pomysł, kolejna aplikacja rozwiązująca...
Rozwiązany
w jakiś
problem,
sposób,
tak? Tylko lepiej.
Problem, który już gdzieś został rozwiązany. I trudno było może znaleźć dokładnie ten wyróżnik, ten pierwiastek innowacji, który faktycznie sprawi, że to rozwiązanie będzie lepsze. Natomiast w tym momencie obserwujemy już dużo bardziej, tak jak mówię, dlatego jestem optymistą, dużo bardziej dojrzałe projekty. Idziemy w dobrym kierunku, natomiast ciągle to są głównie jednak projekty oparte na software'ze, A to też wynika z tego, że no, hardware jest dużo trudniejszy, jeżeli chodzi o dobry design, o badania i rozwój, o pewną wiedzę z tym związaną, z wprowadzeniem takiego produktu na rynek. Jeżeli chodzi o rozwiązania software'owe, oprogramowanie, no to dużo prościej, tak? Coś wydevelopować i próbować tym podbić rynek. Ale też jest to przez to prostsze do kopiowania. I tych rozwiązań ciągle jest więcej, natomiast one są już dużo bardziej dojrzałe, dużo bardziej kompleksowe, więc ja jestem tutaj optymistą. Na przykład z ciekawostek bardzo dużo pojawia się na przykład rozwiązań wspierających chociażby branżę HR, tak? czyli zarządzanie kadrami różnego rodzaju przedsiębiorstw, co znowu odpowiada na potrzeby rynku.
Na realną potrzebę rynku.
Na realną potrzebę rynku.
Rafał Dadej, czy taka perspektywa posiadania firmy, kilku firm, startupów, to jest fajna perspektywa biznesowa, czy młodzi ludzie inaczej swoją przyszłość teraz widzą?
Odpowiem jak prawnik, ale to zależy. To znaczy, trudno tutaj...
Dla każdego inny scenariusz.
Cofając się o krok, to trudno jakby dodać coś więcej do tego, co Grzegorz powiedział, no bo chyba nie ma tutaj u nas w Trójmieście osoby, która by znała lepiej ten rynek. Natomiast musimy sobie powiedzieć jedną rzecz. Ja się w 100% zgodzę, że mamy bardzo dużo czasu do nadrobienia, bo u nas no, ta transformacja była tam raptem 30 lat temu, a scena startupowa, tak na dobrą sprawę, oczywiście nie mówię tutaj o dużych przedsiębiorstwach, które teraz znamy, ale one nie były, my ich nie znamy
z etapu
startupowego, tylko znamy je już w momencie, kiedy stały się znanymi przedsiębiorstwami, ale to były też startupy, tylko że zupełnie w innych branżach, w innych kategoriach. Natomiast ta rzecz rozpala wyobraźnię, szczególnie młodych ludzi, bo słyszymy, bo czytamy, bo dochodzą do nas głosy, że ktoś tam wymyślił aplikację i stał się milionerem w pół roku, czy tam w półtora, a prawda jest drastyczna, to znaczy na 100 startupów, Grzegorz popraw mnie, jeśli tutaj źle dane podam, ale przeżywa kilka. I większość z nich pada w ciągu roku.
Właśnie 97% nie przeżyje 2 lat. Tak?
Tak jest. A my czytamy tylko o tych, które gdzieś są na rynku.
No historia sukcesu się przebija, a nie porażki. Tak?
Oczywiście, że tak. I to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że to jest bardzo duże ryzyko. I teraz odpowiadając na to pytanie, czy dobrze jest mieć kilka startupów? Dla przedsiębiorcy, który inwestuje, czyli dla kapitału jakiegoś venture czy jakichś aniołów biznesu. Oczywiście oni rozkładają ryzyko, inwestują w kilkadziesiąt startupów z myślą taką, że po 2, 3, 5 latach spieniężą tą inwestycję i odrobią maksymalnie dużą część, czy maksymalnie duży zwrot z tej inwestycji. Natomiast licząc się też z tym, że poniosą duże straty.
No ale teraz... właśnie przepraszam, Rafał, bo to jest bardzo ważna rzecz, którą teraz powiedziałeś. Czy uważacie panowie, że polski przedsiębiorca, nawet ten, który aspiruje do roli takiego anioła biznesu, czyli gotowy zainwestować, czy współinwestować w biznes, czy to takie poczucie, jak bardzo to jest ryzykowne, jest już na rynku? Dlatego, że właśnie te wskaźniki, 98% startupów nie przetrwa 2 lat. 1 na 1000 naprawdę się wybije, zrobi jakąś karierę. Jeżeli idziemy po pieniądze publiczne, no to urzędnik szacujący ryzyko, widząc takie liczby, musi być przerażony. Czy w biznesie jest świadomość, że to jest tak ryzykowna branża?
Znaczy, w biznesie takim, o którym mówimy tutaj, o business angels czy funduszach, mają świadomość, jak to jest ryzykowna branża, ponieważ, mówmy się, tam nie ma ludzi bez doświadczenia, tylko są firmy i przedsiębiorcy, którzy, nazwijmy to kolokwialnie, zjedli zęby na biznesie i mają świadomość, jakie to jest ryzyko. Natomiast my jako firma doradzamy przedsiębiorcom w pozyskaniu grantów, między innymi z funduszy NCBR-u, czyli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które to fundusze są nastawione właśnie na projekty wysokiego ryzyka. To znaczy, oczywiście mniejsze grono to są startupy, ale to są projekty startupowe, nawet jeżeli to jest firma, która ma już duże doświadczenie, oczywiście takie firmy przeważnie są preferowane, bo jest większa szansa, że dowiozą ten projekt, to projekty same, które są zgłaszane, są wysokiego ryzyka. Natomiast mamy doświadczenia takie, że NCBR przyznaje pieniądze również firmom, które są rzeczywiście startupami. Ostatnio współpracowaliśmy właśnie z jedną z takich firm, która jest w Parku Naukowo-Technologicznym. To są 3 osoby, pracują nad hardwarem, nazwijmy to, nie jest to w ogóle związane z, bo jest to branża motoryzacyjna. I dostali dofinansowanie, pomimo tego, że to jest mała firma, pomimo tego, że zainwestował w nich fundusz, zresztą nasz wspólny znajomy tutaj z Grzegorzem, i oni te pieniądze dostali. Natomiast i tak ja to widzę, może Grzegorz będzie miał inny obraz tego, że jednak ci nasi aniołowie biznesu starają się zainwestować w spółki, które już są na wyższym poziomie technologicznym. To znaczy, że to nie jest zalążek, tak? To przynajmniej jest prototyp. Kiedy
to nie jest prezentacja w Excelu?
Nie, to nie jest, jakiś, jakiś white paper, tylko to jest po prostu etap taki, kiedy już, bo w momencie, kiedy wchodzimy w taką zupełnie zalążek, to oczywiście prawdopodobieństwo zarobienia bardzo dużych pieniędzy, albo jakby to, że to będą bardzo duże pieniądze, jest duże, ale z kolei strata, znaczy prawdopodobieństwo straty jest dużo większe, bo my nie wiemy w ogóle, czy to wyjdzie. I czasami,
czy ci ludzie się nadają czasami, prawda?
Tak jest.
Dokładnie, ja może dodam, że pełna zgoda z jednym zastrzeżeniem. Często aniołowie czy powiedzmy osoby prywatne inwestują nawet szybciej troszeczkę, jeżeli chodzi o tę wczesną fazę, ale wtedy, kiedy znają bardzo dobrze założycieli, czyli ci założyciele faktycznie mają to doświadczenie, udowodnili wcześniej, że znają rynek, że wiedzą, co robią, i wtedy faktycznie tutaj jest większa otwartość. Natomiast też dopowiem, że jest to jeden z większych wyzwań, które stoją przed naszym rynkiem, a mianowicie ten dopływ prywatnego kapitału. Jakby w dużej mierze rynek bazuje na pieniądzach publicznych, mówiąc wprost, ponieważ tych pieniędzy jest sporo.
No często unijnych, czy z reguły
tak,
unijnych,
które są z Unii, prawda? Potem dystrybuowane przez PFR Ventures, czy przez NCBR do funduszy, tak, czy do funduszy bridge alfowych, czy do funduszy starterowych, czy innych. Jest sporo tych programów. I potem te fundusze zarządzają już tymi pieniędzmi, tak? Są oczywiście wybierane w sposób przetargowy, zarządzają tymi pieniędzmi. Natomiast każdy z tych funduszy też szuka tej części prywatnej kapitału, tak? Musi mieć też, pozyskać pewnych prywatnych inwestorów do tego, bo powiedzmy pieniądze publiczne to jest 50%, tak? A 50% drugie trzeba znaleźć prywatnych. I tutaj jest kłopot. I tutaj jest kłopot, bo faktycznie wielu z naszych jakby, powiedzmy, aniołów biznesu czy przedsiębiorców, którzy się już dorobili i chcieliby zainwestować w taki fundusz, chcą także mieć kontrolę nad tym, co się dzieje. A to są akurat takie zastrzeżenia, że jako dostawca tego kapitału nie powinni mieć też operacyjnej takiej, wiecie, takiego wpływu i kontroli,
bezpośrednio
ingerować w ten. I to rozmawiając z funduszami, to podają mi to sobie zarządzające jako jedną z większych barier.
Tak obserwując rynek od tej strony zarządczej, widzę problem, który się u nas przejawia, o którym Grzegorz wspomniał, czyli dosyć młody wiek startupowców i to, że na Zachodzie bardziej to są osoby, które wychodzą z korporacji, wychodzą z biznesu, zaczynają jakiś pomysł, który im się zrodził, nawet w trakcie pracy w korporacji, tylko chcą go zrealizować po swojemu.
Ale znają ten rynek,
ale też znają się na zarządzaniu, prawda? Na zarządzaniu projektem, na zarządzaniu firmą. Tutaj mamy do czynienia u nas często z młodymi ludźmi, którym się wydaje, że to nie jest złe. To też, że jakby podkreślam, to taka...
Nic nie ogranicza, taka, tak?
Nie,
to, sky is the limit.
Tak, dokładnie. To znaczy otwartość i wyskoczenie z pudełka jest bardzo dobre, ale nie mają na pokładzie osoby, która jest doświadczona w zarządzaniu tym projektem, i kiedy wchodzimy i nawet rozmawiamy z ludźmi, też często pytamy na samym początku o to, jak widzą zarządzanie tym projektem, i tej koncepcji w ogóle nie ma, tak? To znaczy jakoś to będzie, tak? Znaczy dajcie nam pieniądze i my przecież się na tym znamy, mamy wizję, to zrobimy. Ale nie ma planu, nie ma zarządzania ryzykiem, nie ma zarządzania zasobami, nie ma czegoś takiego w ogóle jak struktura budżetu, tak? To znaczy, bo my tutaj potrzebujemy ileś i dajcie, a my to dowieziemy. Oczywiście, no, w niektórych przypadkach może tak być. Ja nie twierdzę, że to się może nie udać.
No, ale wtedy to natomiast będzie to nie 2% to, wtedy sukcesu, będzie można, ale 0,5%
sukcesu. Wtedy będzie można użyć słowa uda się. Nie?
Dobrze, a panowie, a takie pytanie, jeżeli mamy 600 zgłoszeń do tegorocznego InfoShare, w jakich branżach ta aktywność jest największa? Pan Grzegorz mówił przed chwilą, że jedną z takich jest wsparcie pracodawców w całym procesie HR-owskim pozyskiwania pracowników. A czy można powiedzieć, że jakieś branże, słowo modne może nie jest do końca pasujące, ale no jakby oddaje istotę mojego pytania?
To znaczy tak, my od 2 lat de facto to jest bardzo podobna struktura i numerem 2 pierwsze miejsca okupują 2 branże, można powiedzieć. Jedna z nich to jest, co mnie też bardzo cieszy, to jest digital health, czyli wszelkie rzeczy
zdrowotne,
ale też powiedzmy w tym się mieści takie ładne słowo well-being, tak, czyli pewne rzeczy, które poprawiają.
Dobrze, a ja przepraszam, a ja mam takie pytanie bardzo wprost już mówiąc. Mówimy o bardzo nowoczesnych technologiach, o startupach, mówimy o tej sferze zdrowotnej. Wiadomo, że ta dbałość o zdrowie wzrasta z wiekiem. Czy tutaj nie ma takiej bariery, że niektóre starsze osoby obawiałyby się usług świadczonych przez internet czy w jakiś inny sposób właśnie dla takiego startupu? No, lekarz czy dbałość o zdrowie, bardzo upraszczając, kojarzy nam się z pójściem do przychodni, kolejką do lekarza i tak dalej. Te nowoczesne technologie są akceptowane i są poszukiwane w ochronie zdrowia?
Generalnie są, przy czym oczywiście ten proces jest dużo, dużo trudniejszy, to znaczy proces od wymyślenia produktu, stworzenia prototypu do jego komercjalizacji jest obarczony wieloma po drodze przeszkodami tak zwanymi, tak to możemy nazwać, czyli wszelkiego rodzaju badania, tak, przejście tego cyklu, ewentualnie nawet kwestie jakiejś refundacji, tak, na tych rozwiązań, jest to bardzo trudne. Natomiast jest dużo takich rozwiązań, które wydawałyby się nie są to nie są bardzo zaawansowane rozwiązania, takie mam na myśli nowe urządzenia jakieś medyczne, ortopedyczne czy coś takiego, ale na przykład proste urządzenia, które właśnie mają na celu chociażby pomóc starszym ludziom. I to są głównie rozwiązania, które do nas, znaczy w tym konkursie spłynęły gdzieś tam z Zachodu czy z Izraela. To są rozwiązania na przykład, które monitorują stan osoby starszej, tak? Czyli jest jakieś proste, bardzo takie przyjazne, bym powiedział, urządzenie, tak? Które gdzieś tam osoba starsza sobie chowa do kieszeni, ale ono sprawdza, tak? Czy ta osoba
chodzi, się przewróciła, chodzi,
czy chodzi, czy nie chodzi, czy coś się stało. Monitoruje też w takie najprostsze funkcje życiowe, nie? I to jest pewnego rodzaju też odpowiedź niestety na ten trend, że coraz trudniej znajdywać nam w ogóle na rynku pracy tak po prostu opiekunów, tak, dla osób starszych. Nasze społeczeństwa w ogóle i nasze, ale też Europy Zachodniej oczywiście się mocno starzeją i to się robi po prostu dużym wyzwaniem, tak, w związku z tym no, coraz więcej się szuka takich powiedzmy rozwiązań technologicznych, tak, które pozwolą w jakiś sposób, no, w cudzysłowie oczywiście, ale opiekować się takimi starszymi osobami.
Z drugiej strony ten wydłużony proces gra na korzyść tych rozwiązań, bo za 20 lat ci ludzie, którzy będą wtedy staruszkami, będą za pan brat z technologią.
Tak.
To prawda.
Tak, tak. No więc te rozwiązania medyczne, tak, to jest jedna kwestia. Druga to są ciągle rozwiązania fintechowe. Czyli
zarządzanie finansami.
Zarządzanie finansami, tak. Pewne usługi takie finansowe, usługi jakby dla banków, tak. Dlaczego? No tam są pieniądze, tak? W związku z tym jest to pewnego rodzaju też taka trochę droga, która daje większą szansę powiedzmy pewnego powodzenia takiego komercyjnego, tak, takiego przedsięwzięcia.
Że jakiś bank to kupi.
A dwa, prawda jest też taka, że właściwie wszystkie, chyba jak to analizowałem, top 10 polskich banków ma pewne swoje programy, mniej lub bardziej zaawansowane, właśnie współpracy ze startupami, tak, szukania tego typu rozwiązań.
Poza tym to nie tylko dla banków. Tak? Wczoraj byłem na takiej konferencji, którą między innymi mój syn współorganizuje na Uniwersytecie Gdańskim i tam były zaproszone instytucje finansowe. Mówimy tutaj o obszarze fintechu, ale to nie tylko banki. Tak? Mamy bardzo popularny w tej chwili produkt fintechowy, czyli kartę Revolut, którą Polacy po prostu pokochali. I to jest też startup, który nie jest bankiem, ale jest to multiuniwersalna karta. W ogóle nie związana z, znaczy ona jest związana z bankowością, ale to nie jest bank. I mówimy tutaj
nie
o
takich rozwiązaniach. Nie jest emitowana przez konkretną instytucję bankową.
Tak, a dodatkowo wszyscy my mamy do czynienia z rozwiązaniami, które tak na dobrą sprawę zostały zaadoptowane przez bankowość, bo NFC, czyli gdzieś tam technologia, która jest wykorzystywana do płatności zbliżeniowych, ona początkowo nie była w ogóle tworzona jako rozwiązanie do płatności, tylko po prostu do komunikacji pomiędzy telefonem a urządzeniami, żeby można było łatwo, nazwijmy to w cudzysłowie, sparować urządzenia. Więc to jest coś, co gdzieś tam się pojawia, później jest adoptowane, ale przyjmuje się bardzo dobrze. Wszystkie właśnie typu Google Play, Apple Play, co też się bardzo dobrze gdzieś tam u nas na rynku przyjęło. W tej chwili już można zegarkiem płacić, tak? Już jest kilka firm, które produkuje zegarki, gdzie można tak jak kartą płacić. Więc to są rozwiązania, w którą stronę znaczy, idziemy.
No, rzeczywiście jest to zaskakujące, ale z naszym słuchaczom powiedzmy, jeżeli zakładać startupy, to jest moda na zdrowotne i ten związany z branżą finansową. A podpowiadali te rozwiązania dzisiaj w naszej audycji Rafał Dadej z Ambition Group i Grzegorz Borowski, współtwórca i dyrektor zarządzający targów InfoShare, które na początku maja odbędą się w Gdańsku i są no, swoistym świętem branży IT w Polsce. A ja dziękuję serdecznie.
No, nie tylko w Polsce, bo
międzynarodowe, no ale przede wszystkim
na
u nas.
Na pewno w Europie też.
Na pewno w Europie. A ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.